Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na wstępie Anioł Pański z papieżem. Przypomnienie przez Benedykta XVI sensu Adwentu i całego roku liturgicznego. Następnie gościem programu będzie biskup Zbigniew Kiernikowski. Z ordynariuszem siedleckim rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Dziś poranny pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Część wiata kościoła każdego z nas znów przenika atmosfera refleksji, nadziei, radosnego oczekiwania. Ożywa w nas pomnienie narodzin Mesjasza, Zbawiciela, zapowiedź jego powtórnego przyjścia w chwale. Czuwajmy, by nasze serca, myśli, uczucia, pragnienia były bez zarzutu czyni Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na czas adwentowego czuwania serca Wam błogosławim.
Liturgiczny okres Adwentu był przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał, że rok liturgiczny to droga wiary, którą należy kroczyć w obrębie dziejów świata, by otworzyć je na tajemnicę zbawienia płynącego z Bożej miłości.
Czuwajcie, to wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Kieruje On je nie tylko do swoich uczniów, ale do wszystkich. Czuwajcie, to zbawczy nakaz, który przypomina, że życie ma nie tylko ziemski wymiar, ale jest skierowane wzwyż, niczym roślina, która kiełkuje z ziemi, by otworzyć się ku niebu. Człowiek to taka roślina myśląca, wyposażona w wolność i odpowiedzialność, do której wezwany będzie każdy z nas, by zdać sprawę z tego, jak przeżył i użył swoich zdolności. Czy zachował je tylko dla siebie, czy też przysporzył dobra bliźnim.
Ojciec Święty przytoczył też słowa proroka Izajasza z dzisiejszej liturgii. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy.
Jakże uderzający jest ten opis. Wydaje się odzwierciedlać pewne zjawiska świata ponowoczesnego. Miasta, w których życie staje się anonimowe i płaskie, gdzie Bóg wydaje się nieobecny, a człowiek jest jedynym gospodarzem, jak gdyby to On był twórcą i organizatorem wszystkiego. Budowy, praca, gospodarka, transport, nauka, technika – wszystko wydaje się zależeć wyłącznie od człowieka. A tymczasem w świecie, który zdaje się niemal doskonały, zdarzają się wstrząsy, czy to w przyrodzie, czy w społeczeństwie. Tak, że myślimy niekiedy, iż Bóg się wycofał, jakby pozostawił nas samych sobie. A tak naprawdę rzeczywistym gospodarzem świata nie jest człowiek, a Bóg.
Papież dodał, że Adwent służy temu, by nasze życie odnalazło właściwe ukierunkowanie na Boga, którego oblicze jest twarzą przyjaciela.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do rozpoczynającej się jutro w Durbanie w RPA sesji konferencji stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Papież życzył, aby wszyscy członkowie wspólnoty międzynarodowej wypracowali odpowiedzialną, wiarygodną i solidarną odpowiedź na to niepokojące i złożone zjawisko. Dodał, że należy tu też wziąć pod uwagę interes najuboższych oraz przyszłych pokoleń.
Moim gościem jest ordynariusz siedlecki, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. W diecezji trwają przygotowania do synodu diecezjalnego. Jak wyglądają obecnie te prace, jak są zaawansowane?
To jest drugi synod diecezjalny, który chcemy otworzyć oficjalnie w przyszłym roku. Synod pierwszy był w 20 latach ubiegłego wieku, wtedy, kiedy została diecezja wskrzeszona na nowo, po 50 latach zniesienia przez carat. Jest też okazja do tego kalendarzowa, bo to jest stulecie powołania na nowo diecezji i rocznica dwustulecia erygowania w ogóle diecezji. I ponieważ takiego synodu w czasach posoborowych jeszcze nie było, chcemy ten synod w tej chwili przeprowadzić. Świętej pamięci biskup Jan Mazur rozpoczął przygotowania do synodu w latach 80., ale nie doszło do tego ze względu na decyzję dotyczącą nowego podziału administracyjnego diecezji w Polsce w 92 roku i wówczas część naszej diecezji, część kleru poszła do Drohiczyna i dlatego te wszystkie te zespoły się rozbiły i to zostało tak niedokończone. Świętej pamięci biskup Jan Wiktor Nowak zastanawiał podobno, czy powołać na nowo ten synod, ale nie doszło do tego i Pan Bóg go odwołał. Dlatego to jest moim w tej chwili zadaniem, żeby mniej więcej po 10 latach ten synod urzeczywistnić, ponieważ jest potrzeba wydania norm diecezjalnych, ponieważ odwołujemy się często do synodu z 20 lat, do ubiegłego wieku, czy 90 lat wstecz. W tej chwili jesteśmy na etapie, że zespół powołany do otwarcia synodu przygotował lineamenta, zakres materiału, jest przedstawienie pewnej problematyki i jednocześnie są tam podane pytania, które mają charakter stymulujący, żeby diecezjanie byli gotowi ewentualnie coś dopowiedzieć w pytaniach, które mają prowokować powstawanie też innych pytań, bo problemów jest w Kościele bardzo wiele, które muszą być rozwiązane na poziomie Kościoła lokalnego. Te problemy to są między innymi zatrudnienie pracowników kościelnych, administracja cmentarzy, dóbr kościelnych, pojmowania liturgii, sprawa prowadzenia katechezy i tak dalej. Jak to w konkretnej sytuacji robić? Dlatego lineamenta chcą pobudzić do tego, żeby diecezjanie się wypowiedzieli i będziemy mieć ten materiał, który będzie potem poddawany dyskusji i będzie prowadził do takich czy innych konkluzji.
Czy przebieg tego synodu będzie również przypominał te rzymskie obrady, czy będzie raczej rozłożony w czasie bardziej?
To będzie rozłożony w czasie. To mamy czas plus minus około 4 lat, czy nawet więcej, ponieważ jubileusz diecezji przypada w roku 2018. Jeśli my teraz rozpoczniemy w 2012 ten synod, chcielibyśmy go zakończyć formalnie jakimś dokumentem synodalnym w 2017 roku. Czyli mamy plus minus około 4-5 lat pracy. Logika jest taka, że to nie jest tyle praca w zespołach specjalistów. Chciałbym, żeby ten synod miał charakter duszpasterski, żeby w łonie parafii te zespoły synodalne zajęły się refleksją i pewną konfrontacją życia wspólnoty lokalnej z orędziem, jakie przynosi Ewangelia, z dyrektywami prawa powszechnego w Kościele, a więc żeby to było takie przepracowanie na dole. Więc celem nie jest tyle ustanowienie norm, ale pewna, można powiedzieć, zdolność przyjmowania tego, co jest w Kościele, ponieważ w Kościele dzisiaj mamy niestety bardzo wiele niezrozumienia tego, co dotyczy orędzia chrześcijańskiego, praktyki sakramentów. Są praktyki, ale jest wielkie niezrozumienie, co te sakramenty oznaczają, dlatego jest potrzebna taka praca na dole. My w zasadzie do tego już się przygotowujemy, bo już od 7 lat mamy taki program w diecezji skoncentrowany na rzeczywistości chrztu, chrzest w życiu misji Kościoła. To jest program, który miał wprowadzić w to, co mają stanowić prace synodalne, a więc prowadzić naszych wiernych bardziej w logikę historii zbawienia. Jest to program na 7, 8, 9 lat, począwszy od Bożej wizji człowieka ze stworzenia, potem takie wydarzenia jak przymierza, jak wyjście z Egiptu i tak dalej. I ten program robimy. To jest jakby takie tło, które koncentruje się na rzeczywistości chrzcielnej. Idzie to troszeczkę tak kulawo, tak szczerze można powiedzieć, bo ludzie, powiem ogólnie, i świeccy, i duchowni, nie czują jeszcze potrzeby takiego głębszego wejścia w odkrywanie rzeczywistości misterium, mistagogii, przesłania biblijnego. Jesteśmy bardziej na płaszczyźnie obrzędowo-rytualnej, spełnienia pewnych praktyk, natomiast wchodzenie w mentalność wynikającą z Ewangelii czy z całej historii zbawienia jest to trudniejsze. I to dotyczy właśnie także duszpasterzy. Każdy z duszpasterzy wie, na ile w to się angażuje, na ile sam chce to przeżyć, na ile przyjmuje kerygmat. Program jest bardzo mocno ustawiony od strony tej kerygmatycznej, przepowiadanie orędzia. Bo tam, gdzie nie ma kerygmatu, sposób przeżywania chrześcijaństwa staje się na wzór religijności naturalnej. Bo chrześcijaństwo to jest wejście w przyjęcie słowa. To nie my przyjmujemy słowo po to, żeby było lepiej tak, jak my chcemy, tylko to słowo przychodzi i nam ustawia życie inaczej. I to jest bardzo trudny moment dla wszystkich.
Jednocześnie refleksja nad kerygmatem prowadzi również do tworzenia wspólnoty. Sensem takiego synodu jest również odnowienie wspólnoty wiernych w parafiach. Czy jest szansa, że rzeczywiście ta wspólnota się odnowi? Nie tylko z punktu widzenia właśnie organizacyjnego, administracyjnego, ale również z punktu widzenia doświadczenia chrześcijaństwa jako wydarzenia paschalnego.
Tak. Na ile to się uda, tego nie wiem. Wiem jedno, że trzeba to robić. Jeśli będziemy to robić, to coś z tego będzie się stawać. Nie? Sprawa właśnie jedności wspólnoty kościelnej jest centralną. To, co dzisiaj też w Kościele, może bardziej w Polsce niż gdzie indziej, jest pewnym niedomaganiem, to jest sprawa rozumienia jedności w duchu Ewangelii. Tu nie chodzi o jedność organizacyjną, jak ksiądz powiedział, żebyśmy poddawali się jednym przepisom prawnym, tylko o ducha. Te same dążenia, które były w Jezusie Chrystusie. I tego się nie osiągnie przez przekazanie wiedzy. To się okazuje możliwe w człowieku dopiero wtedy, kiedy człowiek słucha słowa i wchodzi w misterium, czyli potrzeba tego wszystkiego, czym jest mistagogia. Liturgia, która przenika życie człowieka i ludzie zaczynają się jednoczyć niezależnie od interesu, niezależnie od pewnych takich czy innych korzyści, niezależnie nawet od opcji politycznych. Bo można mieć pewne poglądy odmienne w dziedzinie polityki, ekonomii i spotkać się na płaszczyźnie przyjmowania Ewangelii i tworzenia wspólnoty z drugim człowiekiem, który inaczej myśli. Mając właśnie odniesienie do Jezusa Chrystusa, ale to jest możliwe tylko dzięki temu, że jest głoszone słowo i to słowo jest przez tych ludzi przyjmowane i ludzie wchodzą w nawrócenie. Bo nie ma jedności założonej z góry, my nie mamy żadnego schematu. To jest jedność, która się stale tworzy i jedność, jaka była w Kościele za czasów komunistycznych, co często się dzisiaj mówi, a jak był kardynał Wyszyński, no to była jedność i w episkopacie i tak dalej. Oczywiście były zupełnie inne warunki. Dzisiaj są inne warunki, trzeba innej jakości jedności. Natomiast sama jedność jako taka jest centralną sprawą. Nie? Jeśli jedności nie ma, to znaczy nie ma Kościoła. Kościół jest jednością.
Czy można powiedzieć, że na przykład współczesne dyskusje, te, które w jakiś sposób rozwarstwiają tkankę społeczną, na przykład dotyczącą obecności Kościoła, świadczą o kryzysie właśnie takiej jedności, która niegdyś przenikała również tkankę narodową.
Dzisiaj już to nie funkcjonuje. Kiedyś ten element narodowy, czy spowodowany tym, że była inna presja z zewnątrz, ludzie się jednoczyli. Ale dzisiaj, kiedy dzięki Bogu, że nie mamy tej presji z zewnątrz, takiej jak było za czasów komunizmu, okazuje się, że wewnątrz my nie potrafimy zawsze być jedno. I to jest pole, na którym musimy pracować. Właśnie troszczyć się o tożsamość Kościoła w relacjach międzyludzkich, w ramach tej wspólnoty kościelnej, w ramach rodzin, w ramach wszelkiego rodzaju relacji. Dlatego, że nie wystarczy sprawa, nazwijmy, zorganizowania. Potrzebny jest duch. I chyba dzisiaj tego w środowiskach tych, które są blisko Kościoła, nie zawsze jest ten duch jedności. I to jest wielki symptom kryzysu. Potrzebujemy pracy wewnętrznej.
Ten kryzys ducha przejawia się również w kryzysie języka, bo brakuje też umiejętności przekazywania informacji, a jednocześnie umiejętności rozumienia tej informacji, która dociera do interlokutora. Czy w Kościele istnieje też podobny problem, że i ci, którzy przepowiadają, ci, którzy słuchają, mówią różnymi językami?
To znaczy, ja bym nie dzielił na tych, którzy przepowiadają, którzy słuchają. Są różnice co do samego przepowiadania. Czy to jest przepowiadanie ewangelijne, kerygmatu, czy jest to przepowiadanie bardziej moralizatorskie, które idzie w kierunku usystematyzowania pewnych postaw, niekoniecznie dotykając serca człowieka. Tu już jest kwestia w samym przepowiadaniu i myślę, że jeśli spojrzymy na to, co dzieje się właśnie w Kościele w Polsce, to widzimy, że tu mamy też sporo różnic. Widać, że niejednokrotnie odchodzimy od tego, czym jest orędzie Ewangelii, które prowadzi do prawdy, która jest trudna, bo prawda, którą przynosi Jezus, dotyka człowieka, żeby go wyprowadzać z błędu. Nie jest prawdą, która mówi, no jakoś tam przykryjmy wszystko, żeby to było. Nie jest prawda, która czyni go ostatecznie wolnym od siebie. To nie zawsze jest tak bardzo dostrzegalne. To jest problem. Może nie tylko języka, ale koncepcji tego, co mamy dzisiaj w Kościele głosić. Warto by spojrzeć bardziej szczegółowo na cały szereg elementów. Jak odbywa się nasza formacja przygotowująca do chrztu rodziców, którzy chrzczą dzieci, czy dzieci, które są w wieku szkolnym, a nie są ochrzczone i mają być do pierwszej komunii świętej przyjęte, a się okazuje, że nie są ochrzczone. Rodzice gdzieś tam zapomnieli i teraz no, trzeba to szybko załatwić i tak dalej. Nie? Tak jest sprawa bierzmowania, tak jest sprawa też przygotowania do małżeństwa, po części także do kapłaństwa. Jest to problem dzisiaj formacji w seminariach też. Czy mamy formować tych, którzy będą funkcjonariuszami kultu, czy będą prorokami, ale nie siebie czy jakiejś opcji, tylko prorokami Jezusa Chrystusa, prawdy objawionej. Jest to bardzo trudna rzecz.
Ale tu wychodzimy jakby już poza obszar diecezji siedleckiej, tak. Poza obszar Polski. W przyszłym roku, kiedy rozpocznie się synod diecezji siedleckiej, będzie też synod biskupów
tak.
Poświęcony nowej ewangelizacji. Tak. Te tematy jak najbardziej ściśle się z tym wiążą i zawartość tego, co głosimy i forma, jaką głosimy i tak naprawdę zaangażowanie Kościoła w misję ewangelizacyjną. Czy jesteśmy tylko obrońcami jakiegoś terenu już przez nas zajętego, czy jakiś resztek terenu, jak w wielu przypadkach, czy rzeczywiście niesiemy jakąś radykalną nowość tak. Również współczesnemu człowiekowi?
Tak, problem ewangelizacji to jest też bardzo ważnym problemem, bo ta nowa ewangelizacja jest dzisiaj bardzo potrzebna, ale jest niebezpieczeństwo. Czasem może iść w kierunku wzmacniania aspektów religijno-kultycznych, a nie prowadzić do nawrócenia. Głoszenie Ewangelii ma jako najbardziej oryginalny sens nawracanie się człowieka, a nie wprowadzanie go w kult, w obrzędowość. Dlatego Jezus mówi, czas się wypełnił, zbliżyło się Królestwo Boże. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. I teraz jest to wielkie pytanie, co to znaczy dzisiaj prowadzić nową ewangelizację? Ja w tych dniach tutaj chodząc po różnych dikasteriach watykańskich na te tematy też rozmawiałem, to też słychać, jakie są pytania w związku z tym. Żeby głosić Ewangelię, to teraz się odwołam do tego, który jest najbardziej reprezentatywny w tym, do świętego Pawła. W liście do Rzymian mówi, ja się nie wstydzę Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą. Żeby głosić Ewangelię, trzeba się zgodzić na to, że jest się kimś, kto z powodu Ewangelii jest gotów stracić życie. I nie tylko trochę. I to jest problem dzisiaj także w Kościele. Na ile mamy, w jakiej mierze ludzi, którzy są tak przeniknięci Ewangelią, że są gotowi tracić. To jest pewien papierek lakmusowy. Czy ktoś głosi Ewangelię? Faktycznie, czy też przy okazji robi jakiś swój interes. Nie można głosić Ewangelii, nie tracąc siebie. Trzeba wejść w opcję całkowitego stracenia, tego święty Paweł. Dyszał rządzą zabijania i zrozumiał, że nie tędy droga. I w tej chwili mu nie wstydzi się tego, że ja spadłem z konia i dzisiaj jestem człowiekiem, który na oczach świata jestem jak śmieć potraktowany. W liście do Koryntian mówi bardzo jasno. I to jest dla mnie jedynym motywem mojego działania. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Nie, że ja współprowadzę teraz system nowej ewangelizacji. Ja nie mówię, że nie potrzebujemy struktur. Potrzebujemy też struktur. Ale potrzebujemy ludzi, którzy będą gotowi tracić swoje życie z powodu Ewangelii.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski z Siedlec.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Na tym zakończyliśmy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.